tytuł tygodnia. Justyna Żarczyńska. Felietony z nie pierwszej strony. Wydawnictwo Miejskie Poznania.
Od zachowania się spikerki przed mikrofonem zależy bardzo często powodzenie radiostacji. Musi się ona zawsze odpowiednio nastrajać, a nie zawsze to niestety można.
Tytuł tygodnia. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou i Joanna Divina. Kobiecy głos radia. Wątek kobiet i ich szczególnych powiązań z radiem wymaga, by powiedzieć głośno i wyraźnie, że Radio Poznańskie przemawiało głosem, a właściwie głosami, znakomitych spikerek.
Nie myślałam o zapowiadaniu kiedykolwiek w radio, gdy na początku powzięcia myśli realnej wybudowania tutejszej stacji w połowie czerwca 1926 roku polecił mi obecny dyrektor pan Kazimierz Okoniewski wykonanie pisemnych prac organizacyjnych. Jestem wobec tego też najstarszą współpracowniczką Radio Poznańskiego.
Pisała o sobie Barbara Jurkówna, której cała wypowiedź na temat pracy w radiu ukazała się w ramach cyklu Spikerzy Polscy o sobie na łamach tygodnia radiowego. I tu rodzi się pytanie odnoszące się do wcześniej cytowanego artykułu Kobiety a radio, w którym jego autor jasno sugerował, że udział kobiet w rozwoju radiofonii był w gruncie rzeczy żaden, bo nie przejawiały one tak charakterystycznej dla mężczyzn w jego mniemaniu chęci działania i wynalazczości, skupiając się raczej na słuchaniu. Anonim przyznał co prawda, że wśród spikerów pojawiają się także kobiety, jednak fakt ten nie wydał mu się wart poważniejszego potraktowania. I o ile dla niego nie była to sprawa istotna, dla mnie wręcz przeciwnie. A wszystko dlatego, że kobiety wespół z innymi pracownikami brały odpowiedzialność za realizację zadań, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do tego, że radio w ogóle uruchomiono, a następnie spotkało się ono z takim entuzjazmem. Przykładem jest właśnie Barbara Jurkówna, która podejmując się pracy organizacyjnej wcale nie spodziewała się, że zostanie radiową spikerką. Propozycja prowadzenia audycji pojawiła się dopiero po czasie. Poza tym, czy należy pomijać ten fakt w funkcjonowaniu radia, w którym rzeczą wielkiej wagi jest nie tylko to, że się słyszy, ale czego się słucha i jaki głos wydobywający się z głośników do nas dociera.
Niemałe zatem przeszłam emocje, gdy pan dyrektor zlecił mi w maju ubiegłego roku wzięcie udziału w nadprogramowych dialogach w celu wypróbowania głosu. Sprawiały mi wówczas pierwsze kroki przed mikrofonem niejedne trudności. Obawa wsypania się wobec tysięcy niewidzialnych słuchaczy trapiła mnie niezmiennie.
Wspominała dalej Jurkówna, dając wyraz tym wszystkim przeżyciom, jakie towarzyszą zapewne niejednemu, o ile nawet nie wszystkim, dziennikarzom i spikerom także dzisiaj, kiedy wiedzą, że zmierzyć się będą musieli z oceną kapryśnej nieraz publiczności. Nie inaczej było, gdy radio dopiero raczkowało. Tym bardziej, że programy radiowe mają przecież swoją specyfikę. Pozbawione są spontanicznej interakcji między tym, kto mówi, a tym, kto słucha. Przyszła spikerka z czasem nabrała odwagi i pewnej ogłady, a słowa otuchy ze strony współpracowników utwierdzały ją w przekonaniu, że warto, by swojego głosu użyczała Radiu Poznańskiemu.
Z wygłaszania nadprogramu postąpiłam na spikerkę zastępczą. Była to już trudniejsza rola, gdyż nie można być jako spikerka mechanicznym automatem, wypowiadającym tylko to, co znajdzie na papierze. Zachodzą bowiem sytuacje, gdzie spikerka musi sama od siebie coś zapowiedzieć, coś wykombinować. Lecz i w tej sytuacji z czasem znalazłam się, wskutek czego postąpiłam na stopień głównej spikerki radiostacji poznańskiej.
Opowiadała nasza bohaterka. W dalszej części tekstu wspominała też o trudnościach wpisanych w ten zawód. Mylił się więc ten, kto w oczywisty sposób deprecjonował znaczenie pracy spikerek, jakby chciał wręcz machnąć na nią ręką i powiedzieć: ach, no tak, spikerki, ale co to za wielkie wyzwanie, co to za wkład dla radia.
Od zachowania się spikerki przed mikrofonem zależy bardzo często powodzenie radiostacji. Musi się ona zawsze odpowiednio nastrajać, a nie zawsze to niestety można. Nie zawsze bowiem jest człowiek zdolny do odpowiedniego wystąpienia, by radiosłuchacze się nie nudzili zwykłym powtarzaniem jednych i tych samych zwrotów, często powracających tytułów, nazwisk itd.
Jurkówna miała więc intuicję, że od tej wyjątkowej umiejętności nawiązania kontaktu ze słuchaczami zależało to, czy z przyjemnością ponownie zasiądą przy swoich radioodbiornikach. Spikerka nie zapominała także o niezmiennie powtarzających się wtedy zakłóceniach i problemach podczas audycji oraz zapowiedziach programów. Zwróciła przy tym uwagę na bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, wyposażenie i przygotowanie jej miejsca pracy, ponieważ audycje prowadzone były w specjalnym, osobnym pokoju, który gwarantował, że mikrofony nie wychwytywały niepożądanych i mogących rzutować na odbiór dźwięków z zewnątrz.
Powracając do tematu, mogę zatem zapewnić, że zajęcie moje obecne spełniam z wielkim zamiłowaniem, mając każdorazowo przeświadczenie, że tysiące osób nieznanych mnie słuchają, dla których odczuwam wiele, wiele sympatii i wdzięczności. Uczucie to wypływa z wielkiej ilości listów z kraju i zagranicy, z uznaniem dla mej pracy jako spikerki. Również i surowa prasa, której się najwięcej bałam, odnosi się do mnie przychylnie. Stąd pochodzi też moja pewność obecna przed mikrofonem, sprawiająca normalne, bez tremy i zakłopotania, wygłaszanie.
Kończyła wypowiedź. Nie da się tym samym zaprzeczyć, że kobiety na radio miały jednak wpływ i nie unikały pracy nad upowszechnianiem radiowych programów. Nie wypada też wątpić, że miały równocześnie świadomość powagi sytuacji i znaczenia tego nowego na tamte czasy medium. Pamiętajmy bowiem, że Barbara Jurkówna nie była jedyną poznańską spikerką. Obok niej uznaniem cieszyła się również Maria Prusinkiewicz i Gabriela Krygiel-Bernacka, co dobitnie świadczy o tym, że kobiety stały obok swoich kolegów również po czynnej stronie barykady, użyczając poznańskiemu radiu swoich głosów.
Tytuł tygodnia.